wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś niedzielę, 11 listopada. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujący naszą audycję Andrea Kunowa i Fabia. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd francuskich tygodników, biuro Agnieszki Kumor, magazyn europejski Sylwii Gibbs, magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej oraz rozmowę Marty Rogowskiej z Polskiego Radia dla Zagranicy z Andrzejem Przewoźnikiem, sekretarzem Rady Ochrony Pomników Pamięci Walk i Męczeństwa. Na zakończenie Katarzyna Zawicka pocieszy wszystkich piosenką francuską, która podobno jest dobra na wszystko. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. W całej Europie trwają obchody dzisiejszego święta. Na zachodzie jest to święto rozejmu. Po zakończeniu I wojny światowej w Polsce święto niepodległości. Wybory prezydenckie w Gruzji odbędą się 5 stycznia, a parlamentarne w Pakistanie przed 9 stycznia. W Słowenii kończą się wybory prezydenckie. Papież Benedykt XVI boi się, że niespokojny będzie przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich w Libanie. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W całej Europie Zachodniej 11 listopada święcony jest jako dzień podpisania układu rozejmowego z roku 1918 i tym samym zakończenia I wojny światowej. Po raz pierwszy jako prezydent Francji Nicolas Sarkozy złożył z tej okazji wieniec pod pomnikiem nieznanego żołnierza i wygłosił przemówienie, co jest swoistym nowym, gdyż dotychczas uroczystości te odbywały się bez wystąpień głów państwa. Przyszłość Francji to pokój, a pokój to braterstwo między narodami. Dzisiaj przyszłości tej potrafimy nadać nazwę. Jest to Europa. Nie możemy o tym zapomnieć, powiedział prezydent Francji pod łukiem triumfalnym. Nieco przed wystąpieniem Nicolasa Sarkozy'ego gimnazjalista i licealistka odczytali listy, jakie napisali dwaj francuscy żołnierze z I wojny światowej, którzy jeszcze żyją. Obok prezydenta Sarkozy'ego w uroczystości na paryskim Placu Gwiazdy udział także wzięli m.in. premier François Fillon i minister obrony Hervé Morin. W Warszawie obchodzono dzisiaj święto niepodległości. Ze stolicy Polski mówi nasz korespondent Kazimierz Sobolewski.
Warszawa jest dziś scenerią panoramy historycznej. 89 lat temu Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów, po czasach germanizacji i rusyfikacji. Po raz pierwszy Warszawa obchodzi święto 11 listopada z takim rozmachem. Głównym punktem uroczystości była, jak zawsze, uroczysta zmiana warty przy grobie nieznanego żołnierza oraz przemówienie okolicznościowe prezydenta Polski. Niepodległość nie była cudem, była wynikiem wykorzystania odpowiedniej koniunktury międzynarodowej, ale też pracy i walki polskich polityków, także żołnierzy polskich, mówił Lech Kaczyński na Placu Piłsudskiego. Kaczyński podkreślił, że ta wolna II Rzeczpospolita trwała zaledwie 21 lat, ale była wielkim osiągnięciem. To wtedy ukształtowane zostało pokolenie, które świetnie zdało egzamin w czasie II wojny światowej. Nie byłoby walki lat 1945-1989 bez II Rzeczpospolitej, bez jej sukcesów, bez głębokiego patriotyzmu, w którym II Rzeczpospolita wychowywała swoich obywateli. Powiedział prezydent Polski, który nie komentował w swym świątecznym przemówieniu ostatnich wydarzeń politycznych. Gościem dzisiejszych uroczystości był prezydent Litwy Valdas Adamkus, który wystąpił z dłuższym przemówieniem, w którym podkreślił m.in. to, że dzięki polskiej i litewskiej walce o niepodległość Europa jest bardziej bezpieczna. Powiedział też, że Polacy poprzez swój heroizm zatrzymali parcie do Europy Zachodniej jednej z najokrutniejszych ideologii XX wieku – komunizmu. W tym roku postanowiono, że dzień 11 listopada będzie świętem obchodzonym bardziej radośnie. Ulicami Warszawy przemaszerowała barwna parada oddziałów wojskowych, w tym także ubranych w historyczne mundury piłsudczyków, jak również w cywilne stroje powstańców warszawskich z biało-czerwonymi opaskami na rękawach. Muzeum Wojska Polskiego, otwartym non-stop przez 36 godzin, otwarte zostały dwie wystawy poświęcone dzisiejszemu świętu. Także na Uniwersytecie Warszawskim odbył się przemarsz w mundurach Legii Akademickiej, która sławiła się w wojnie z bolszewikami. Na zakończenie dzisiejszej defilady rozdawano zziębniętym warszawiakom wojskową grochówkę. Wieczorem natomiast odbędą się koncerty w wykonaniu artystów polskich i zagranicznych. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Święto Niepodległości obchodzone jest również przez Polaków w Wielkiej Brytanii. Obchody zainaugurowała w południe msza święta w Intencierpe, odprawiona w polskim kościele pod wezwaniem Andrzeja Boboli. Po południu w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w dziedzinie Hammersmith otwarta została wystawa poświęcona historii polskich legionów. Wystawiono na niej najciekawsze fotografie i dokumenty ze zbiorów londyńskiego Instytutu Józefa Piłsudskiego. Kilkuset Polaków wzięło udział w obchodach Święta Niepodległości w Wilnie. Na cmentarzu na Roście zgromadzili się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, kombatanci, harcerze i uczniowie polskich szkół. Przy mauzoleum Matki i Serca Syna, w miejscu, gdzie pochowano serce Józefa Piłsudskiego, nie zabrakło również innych mieszkańców litewskiej stolicy. Kombatanci trzymający wartę pod mauzoleum Matki i Serca Syna wspominali swoich rodziców walczących u boku marszałka. Przypominali też, że i oni w szeregach Armii Krajowej stawali pod bronią w obronie niepodległości. O wadze Święta Niepodległości, poświęceniu żołnierzy i konieczności pielęgnacji narodowych tradycji mówił na Wileńskiej Rossie pierwszy sekretarz polskiej ambasady Andrzej Kupiec. Na płycie Mauzoleum Matki i Serca Syna złożono więcej wiązanki kwiatów. Modlono się również w intencji tysięcy polskich żołnierzy poległych w walkach o niepodległość. Mój Paryż RFI, oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Wybory prezydenckie w Gruzji odbędą się 5 stycznia. Ich bezapelacyjnym zwycięzcą zostanie, jak przewidują depesze, Michał Saakaszwili. Opozycja robi co może, ale najprawdopodobniej nie zdoła sprawić, aby jej kontrkandydat mógł Saakaszwilemu zagrozić, twierdzi analityk z gruzińskiego Instytutu Spraw Publicznych Georgi Margvelashvili. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że opozycja nawet jeszcze nie ma jednego takiego kandydata, tylko kilku. Największe szanse ma wśród nich oligarcha Badri Patarkaciszwili, bliski przyjaciel znajdującego się w Londynie innego multimiliardera Borisa Bierezowskiego. Tymczasem do Tbilisi przybył wysoko postawiony urzędnik amerykańskiego Departamentu Stanu Matthew Breza. Ma on za zadanie przekonać prezydenta Saakaszwilego o konieczności zniesienia stanu wyjątkowego. Ma on spotkać się też z głową państwa gruzińskiego w poniedziałek lub wtorek. W stolicy Gruzji jest także specjalny wysłannik Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borrell. I on stara się przekonać prezydenta Saakaszwilego o konieczności odwołania stanu wyjątkowego w Gruzji. Sytuacja w tym kraju jest tym bardziej kłopotliwa, że Zachód stawia Gruzję jako przykład dla wszystkich krajów ex-ZSRR. Jego zdaniem, zdaniem tego Zachodu, to tak właśnie powinny wyglądać demokratyczne zmiany. Tak jak w Gruzji stan wyjątkowy wszystkie te wysiłki zniweczył. Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. W czwartek rozwiązany zostanie parlament pakistański, a wybory powszechne w Pakistanie odbędą się jeszcze przed 9 stycznia przyszłego roku, zapowiedział podczas konferencji prasowej w Islamabadzie, pierwszej od momentu wprowadzenia stanu wyjątkowego 3 listopada, prezydent kraju generał Pervez Musharraf. Obiecał on jednocześnie, że do zaprzysiężenia na prezydenta wystąpi w cywilu i że zrzeknie się stanowiska szefa pakistańskich sił zbrojnych. Duże zadowolenie z podjętych w niedzielę przez prezydenta Musharrafa zobowiązań wyraziła amerykański sekretarz stanu pani Condoleezza Rice. Występując w amerykańskiej sieci telewizyjnej ABC, pani Rice powiedziała, że obietnice złożone przez prezydenta Musharrafa są niesłychanie ważne, jeśli chodzi o powrót demokracji do Pakistanu. Depesze informują też, że była premier Pakistanu, pani Benazir Bhutto, wypuszczona z aresztu domowego, udała się do Lahore, skąd wyruszyć ma na czele pochodu protestującego wobec władzy Perveza Musharrafa. Pochód ten ma dotrzeć aż do Islamabadu. Pozytywnie ocenia ona zapowiedzi generała Musharrafa o rozwiązaniu parlamentu i o wyborach powszechnych. W Słowenii w niedzielę odbywała się druga tura wyborów prezydenckich. Wygrał ją prawdopodobnie Danilo Turk, przedstawiciel centro-lewicy. Podczas niedzielnej modlitwy na Anioł Pański papież Benedykt XVI wyraził zaniepokojenie przebiegiem wyborów prezydenckich zapowiadanych na 21 listopada w Libanie. Jego zdaniem będą to wybory o decydującym znaczeniu dla przyszłości kraju. Przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas dokonał uroczystego otwarcia mauzoleum Yasira Arafata. Każdy miłośnik Arafata odwiedzający Ramallah będzie mógł teraz to mauzoleum odwiedzić. Był to dziennik Radia France Internationale. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Agnieszkę Kumor z przeglądem francuskich tygodników.
października w Rosji obchodzono tragiczną rocznicę. 70 lat temu rozpoczął się w Rosji sowieckiej okres wielkiego terroru. Reportaż z tych obchodów autorstwa Vincenta Jouverta zamieszcza Le Nouvel Observateur. W sierpniu 1937 roku Stalin nakazał czystki, w czasie których aresztowanych zostało 1 700 000 ludzi, chłopów, obywateli ZSRR, którzy mieli jakiekolwiek kontakty z Niemcami lub Polską, przedstawicieli mniejszości narodowych, Bałtów, Rumunów, przedstawicieli starego reżimu, duchownych, arystokratów, byłych oficerów carskich, elitę partii komunistycznej. Do listopada 1938 roku zabitych zostało 800 000 osób, reszta zesłana została do obozów pracy. Podczas uroczystości rocznicowych zorganizowanych przez rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał na placu przed Łubianką odczytano nazwiska 40 000 obywateli stolicy rozstrzelanych z rozkazu Stalina. Ten swoisty apel poległych trwał 12 godzin. W Moskwie wciąż nie ma pomnika ofiar wielkiego terroru, wyznaje Arsenij Ragiński. Mają takie pomniki w krajach bałtyckich, na Ukrainie, ale nie ma go w Rosji. Prezydent Putin, który oddał cześć ofiarom stalinizmu, nie chce o tym słyszeć. Ofiarom Stalina i gigantycznej machinie gułagu poświęcone zostało ogromne dossier tygodnika oraz rozmowa Vincenta Jouverta z Anną Applebaum, autorką artykułów wstępnych w Washington Post, która wydała książkę przetłumaczoną niedawno na francuski poświęconą historii gułagu, za którą dostała nagrodę Pulitzera za esej. W dobie, gdy rosyjski prezydent zmienia podręczniki szkolne i próbuje usprawiedliwić stalinowskie zbrodnie jako konieczność historyczną modernizacji Rosji, warto przyjrzeć się początkom sowieckiego systemu obozów pracy. Wbrew potocznym mniemaniom nie stworzył ich Stalin. Powstały bowiem już w kilka miesięcy po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej. Latem 1918 roku Lenin i Trocki decydują się zamknąć w obozach wrogów ludu. Użyty zostaje termin niemiecki Konzentrationslager, wzięty z terminologii użytej do podobnych obozów, jakie pobudowano w Afryce Południowej w czasie wojny z Burami. W roku 1919 jest ich już w Rosji 21, rok później 107. System dopiero raczkuje, Stalin go umocni. Pierwsze sowieckie obozy koncentracyjne są narzędziem politycznej represji. Stalin wpadnie na pomysł przekształcenia ich w obozy pracy, oparte na niewyczerpanych zasobach niewolniczej siły roboczej. Pomysł właściwie nie będzie jego, lecz pewnego więźnia. W roku 1923 Neftali Frenkel, drobny handlarz i przemytnik, zostaje zesłany na Sołowki. W czasie odbywanej tam kary z więźnia obozu awansuje na jego komendanta. Udało mu się przekonać władze penitencjarne, że przekształci obóz w przedsiębiorstwo dynamiczne i przynoszące zyski. Miast zmuszać więźniów do pracy biciem wyznacza im się racje żywnościowe, wykonaniem drakońskich norm pracy. Carskiego knuta zastąpił głód. Stalin był zafascynowany racjonalnością tego systemu. W roku 1929 ogłosił swój plan pięcioletni i masowe uprzemysłowienie kraju. Za jednym zamachem stworzona została główna dyrekcja obozów – GUAG. Do wypełnienia planu potrzebne były pokłady złota, węgla, gazu, drewna. Zasobna w nie Syberia stanęła otworem, bo była bezpłatna siła robocza, którą można było zagnać do pracy w nieludzkich warunkach. Przez kilkadziesiąt lat ekonomia Sowietów opierała się w ogromnej mierze na pracy zeków. Paradoksalnie to nie w okresie wielkiego terroru było w Rosji sowieckiej najwięcej obozów pracy, lecz na początku lat 50. Ogółem 460. W roku 51 archiwa NKWD odnotowują rekordową liczbę 2,5 miliona więźniów. Podjęte w połowie lat 50. stopniowe zamykanie obozów pracy zakończyło się w roku 1960 oficjalną likwidacją gułagu. Oficjalną, bo więźniowie w praktyce, więźniowie polityczni, wysyłani byli do obozów nadal. Centralny system ekonomiczny rosyjskiej gospodarki, jakim był gułag, przekształcił się ponownie w narzędzie represji politycznej. Dopiero Gorbaczow w latach 1986-87 obejmie amnestią ostatnich więźniów archipelagu. W artykule w Le Nouvel Observateur przypomniane zostają dzieła Sołżenicyna i Szałamowa, jak również wyznania dawnych zeków. Mają dziś po 70-90 lat. W okresie stalinowskim byli studentami lub licealistami. Grali na skrzypcach, byli żołnierzami Armii Czerwonej. Niektórzy urodzili się w obozie. Ostatni z rozmówców francuskich dziennikarzy aresztowany został przez KGB w roku 1982. Georgi Homizuri przygotowywał z grupą dysydentów historię gułagu. Za przechowywanie nielegalnych książek dostał 6 lat obozu o zaostrzonym rygorze. Związkiem Radzieckim rządził wówczas Jurij Andropow, ten sam, którego obecny władca Kremla, Władimir Putin, uważa za swego duchowego mistrza. Ci, którzy sądzą, że horror sowieckich obozów pracy można usprawiedliwić, żywią w tej mierze ukryte intencje. Kończy rozmowę na łamach Le Nouvel Observateur Anna Applebaum, autorka książki Historia Gułagu. Pozostajemy niejako w temacie, gdyż Le Figaro magazyn pisze o widmie Lenina, jakie kładzie się cieniem na francuskiej lewicy. Ostrożność, z jaką większość lewicowych intelektualistów, historyków i dziennikarzy przypomniała pamięć Lenina w 90. rocznicę zwycięstwa rewolucji październikowej 1917 roku, wskazuje poniekąd na chroniczną niemożność odnowy, na jaką cierpi francuska partia socjalistyczna, pisze w swej cotygodniowej kronice politycznej Alain Gérard Slama. Niemiecka SPD wieki całe temu zrezygnowała z walki klas i nacjonalizacji wszystkiego, co tylko znacjonalizować można. Francuscy socjaliści ciągle nie mogą wyzwolić się z objęć marksizmu. A po drodze marksistowskich idoli. Modna jest we Francji teza, en vogue w Rosji Putina, że Lenin zainspirowany był hasłami wielkiej rewolucji francuskiej, że drogie mu było przesłanie praw człowieka, ale cóż, w ogniu wojny domowej i w dobie kryzysu ekonomicznego dał się ponieść przemocy jak niegdyś Jakobini. I dalej przypomniany jest sławetny testament, w którym Władimir Iljicz ostrzegał członków partii przed drapieżnością Stalina. I to w czasach, gdy wielu znamienitych historyków i pisarzy wykazało niezbicie, że to nie Stalin stworzył gułag. Mówiliśmy o tym przed chwilą. To nie Stalin wymyślił totalitaryzm, lecz marksistowsko-leninowski egalitaryzm, który na siłę wprowadzał raj na ziemi. To teoria, że kultura, system prawny, demokracja są dziełem klas dominujących. To teza uprawniająca do użycia przemocy w imię wyższych rewolucyjnych celów. To nienawiść do burżuja. Francuska partia socjalistyczna może się dwoić i troić, lecz nikt jej nie uwierzy, że się zmieniła, dopóki nie zniszczy starych ikon uosabiających mistykę lewicy i dopóki nie przyzna, że na swych skrajach ma wrogów, z którymi nie sposób dalej kontynuować wspólnej drogi.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
Nakładem francuskiego wydawnictwa Odile Jacob ukazała się książka pod tytułem Vision d'Europe, Wizje Europy. Jest to zbiór artykułów, autorzy pochodzą z różnych krajów europejskich, a całość opracowali Bronisław Geremek, polski historyk, były minister spraw zagranicznych, dziś deputowany w Parlamencie Europejskim, i Robert Picht, niemiecki socjolog, wicerektor Collège d'Europe. Poprosiliśmy profesora Geremka o przedstawienie nam tej książki. Zaczął od przedstawienia autorów.
Jest to zespół wybitnych intelektualistów i polityków zaangażowanych w debatę europejską. Około 30 autorów razem z profesorem Robertem Pichtem, wicerektorem Kolegium Europejskiego, zorganizowaliśmy w ciągu ostatnich 4 lat serię konferencji w różnych miastach Europy poświęconą głównym problemom obecnego kryzysu idei europejskiej w naszym przekonaniu, a więc po pierwsze problemowi stanu instytucji europejskich i z punktu widzenia demokracji, zasad demokracji, po drugie sprawę spójności społecznej i kulturalnej Unii Europejskiej, po trzecie sprawę granic Unii Europejskiej, włącznie z tym, czy Turcja powinna wejść, czy też nie do Unii Europejskiej, i wreszcie czwarty dział naszych rozważań to była sprawa pamięci zbiorowej. I w ten sposób staraliśmy się dokonać i analizy obecnego stanu idei europejskiej i spróbować określić, w jaki sposób Unia Europejska może wyjść z tego stanu zmęczenia czy kryzysu. I mamy tutaj nieraz teraz odmienne stanowiska prezentowane, a więc jest stanowisko zdecydowanie proeuropejskie, które reprezentuje francuski członek Parlamentu Europejskiego Jean-Louis Bourlange na przykład, a z drugiej strony jest duński członek parlamentu Bonde, który reprezentuje stanowisko eurosceptyczne. Mamy wreszcie także podjęcie takich spraw w kwestii spójności kulturalnej, jak przedstawiona przez Umberto Eco sprawa metysażu kulturalnego w dziejach Europy. Więc myślę, że jest to zbiór esejów i analiz, zarówno politycznych, jak i intelektualnych, które próbują określić, w jaki sposób Unia Europejska może postąpić teraz naprzód.
Czy można powiedzieć, że w tej analizie obecnego stanu Europy występuje myśl, że motywacje ojców Europy, którzy chcieli stworzyć wspólnotę po to, żeby uniknąć wojen, że te motywacje nie są już aktualne dla obecnych Europejczyków i że trzeba szukać nowego motoru?
Myśmy wyrazili w naszych debatach przekonanie, że na pewno idea pokoju pozostaje jedną z takich idei założycielskich Unii Europejskiej, ale w chwili obecnej musi nastąpić przeformułowanie projektu europejskiego po to, ażeby młode pokolenia, które już nie wiedzą, co to jest wojna i które nie reagują tak żywo jak pokolenia założycielskie na ideę pokoju, zostały przeciągnięte do idei europejskiej. I uważamy, że dlatego właśnie podjąć trzeba problematykę wyzwań, jakie stwarza globalizacja. I to jest kwestia odpowiedzi w płaszczyźnie politycznej. Uważamy, że niezbędnym jest, ażeby projekt europejski stał się także projektem politycznym, żeby to nie była tylko strefa wolnego handlu, bo do tego niepotrzebna jest wspólnota europejska. Staramy się także podjąć kwestię, dlaczego narody podejmują decyzje, żeby żyć razem i są przekonane, że to je albo wzbogaca, albo daje im większą siłę. Jeśli można powiedzieć o takich dwóch konkluzjach szczególnej wagi, przynajmniej tak jak ja ten tom czytam, to pierwsza to jest sprawa takiego napięcia między interesem narodowym a interesem europejskim. Czy priorytet powinien mieć interes narodowy odmienny każdego z krajów członkowskich, czy też powinniśmy poszukiwać interesu zbiorowego, który nie jest tylko sumą wszystkich tych interesów narodowych, tylko czymś takim, którym spotykają się wszyscy razem. Fin, Polak, Francuz ma poczucie, że wie, dlaczego chce razem z tymi innymi obywatelami europejskimi, mówiącymi innym językiem, coś robić. I po drugie, jest to problem tożsamości europejskiej, związany z tym. Bo jeżeli chcemy, żeby był wymiar polityczny, żeby było poczucie interesu europejskiego, to niezbędne jest zadanie sobie pytania, skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, gdzie idziemy, jak jest zbiór wartości, które są wspólne dla Unii Europejskiej, co określa jej tożsamość w stosunku do innych kontynentów czy innych cywilizacji. I w tej kwestii sprawa granic stanęła nie jako problem taki bezpośredni wyboru politycznego, ale jako problem koncepcji Europy, jak pojmujemy Europę.
Czy należy rozumieć, że książka stawia pytania, a nie przynosi odpowiedzi? Czy przynosi też jakby zarys odpowiedzi?
Próbujemy odpowiedzieć na pytania główne, przed którymi Unia Europejska stoi. Próbujemy powiedzieć, w jaki sposób powinny się reformować instytucje, co powinno stać się elementem budowy tego modelu społecznego i kulturalnego Europy, czyli spójności europejskiej, mówiąc o pewnych zadaniach edukacji europejskiej, specyficznej edukacji europejskiej. W sprawie granic, w kwestii Turcji, jak wspomniałem, tutaj są także różnice stanowisk, bo taki jest stan europejskiej opinii publicznej. Jacques Le Goff mówi, że raczej poza, że granica to jest granica Europy Wschodnia, to jest dawna monarchia jagiellońska, Polska, Białoruś, Ukraina, ale już nie Rosja, a z drugiej strony Turcja nie ma miejsca w Europie. Czy tak rzeczywiście jest? Traktujemy to jako pytanie otwarte. Dostarczamy natomiast pewnych argumentów przeciwko przyjęciu Turcji jak i za przyjęciem Turcji, zarówno z punktu widzenia geopolityki, jak i z punktu widzenia spójności wewnętrznej Europy.
Wspomniał pan o specyficznej edukacji europejskiej. W prezentacji książki mowa o znalezieniu języka, który by łączył pragmatyzm i wyobraźnię, to znaczy tego języka, który w jakimś sensie scala też narody, emocje i rozum. Chciałam właśnie pana zapytać, Komisja Europejska i inne instytucje starają się teraz realizować plan, nazywają to demokracją, debatą i dialogiem. Czy pan sądzi, że są na dobrej drodze?
Wysoko cenię to, co pani Margot Wallström robiła w ramach planu 3D. Myślę, że to rzeczywiście wzbogaciło debatę europejską, ale pozostaje to pytanie, które pani zadaje i które uważam za fundamentalne. Jak połączyć pragmatyczne podejście do integracji europejskiej, które żomone zawsze stawia na pierwszym miejscu i w ogóle ojcowie założyciele na pewno byli wielkimi pragmatykami, z wyobraźnią i wrażliwością. Trzeba młodemu pokoleniu pokazać, jak fantastyczną wyobraźnią odznaczali się ojcowie założyciele Unii Europejskiej, którzy potrafili w 5 lat po jednej z najstraszliwszych, jeśli nie najstraszliwszej wojnie europejskiej, doprowadzić do porozumienia francusko-niemieckiego, do pogodzenia się Niemców i Francuzów, a potem do budowy, niezależnie od tego, że przecież dotyczyło to wrogów przed kilku lat, budowy wspólnoty. Ja myślę, że połączenie spojrzenia z jednej strony księgowych, którzy muszą myśleć w kategoriach budżetu, środków istniejących, możliwości, no trochę z wyobraźnią poetów, którzy chcą postrzegać Europę jako dziedzictwo kulturowe, wspólnotę ludzi, a nie tylko instytucje i fundusze pomocowe. Ja myślę, że połączenie obu tych elementów wymaga także pewnych zmian w systemie edukacyjnym, dlatego że historie, które nauczamy w poszczególnych krajach, są historiami narodowymi. Natomiast brak jest elementów łączących w ramach cywilizacji europejskiej wszystkie państwa narodowe. Brak jest także wprowadzenia podstawowych elementów określających tożsamość europejską jako tożsamość wspólną. I wreszcie trzeba po prostu porządnej wiedzy wzajemnej o krajach naszych, krajach członkowskich Unii Europejskiej, o ich odmiennościach, o ich historii, o ich kształcie współczesnym. Myślę, że do tego potrzebne są nowe inicjatywy Komisji Europejskiej. Próbujemy o niektórych z nich w naszej książce mówić.
Słyszeli państwo rozmowę z profesorem Bronisławem Geremkiem, historykiem, deputowanym w Parlamencie Europejskim, na temat jego książki pod tytułem Vision d'Europe, wizję Europy.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Marc Lavoine wydał nową płytę. Nową, chociaż ze starymi utworami. Znalazły się na nim jego najsłynniejsze duety. Zanim skupimy się na tej płycie, kilka słów o artyście. Urodził się w 1962 roku pod Paryżem. W 16 roku życia postanowił zostać aktorem i zawód ten będzie mu towarzyszył przez całą jego drogę zawodową. No, w każdym razie jak dotychczas. Karierę zrobił jednak przede wszystkim jako piosenkarz. Pierwszą płytę wydał w 1985 roku, a 2 lata później nagrał pierwszy ze swych słynnych duetów z Catherine Ringer, wokalistką grupy Rita Mitsuko. Obiecywałam państwu audycję o tym zespole, ciągle jeszcze nie wywiązałam się z tego zobowiązania, ale na pewno to nastąpi. A dzisiaj Catherine Ringer i Marc Lavoine w piosence Qu'est-ce que t'es belle? Marc Lavoine jest współautorem słów.
Quand tu marches, tu marches de
Te Bell, Catherine Ringer i Marc Lavoine. Kolejne filmy, w których Marc grał niewielkie role i przede wszystkim kolejne płyty, przynosiły mu coraz większą popularność. W życiu prywatnym też było nieźle. W 1995 roku poślubił Sarę Poniatowski z polskiej rodziny książęcej. Na jego ostatniej płycie wśród osób, którym wyraża podziękowanie, wymieniona jest Sara oraz troje dzieci Simon, Jasmin i Romain. Wróćmy jeszcze do roku 1995. Jest to rok nagrania innego duetu, tym razem z Véronique Sanson. Une nuit sur son épaule jest autorską piosenką Véronique Sanson. Robson Epaule, Véronique Sanson i Marc Lavoine. Była już piosenka o zakochaniu, była i o miłości. Czas na przyjaźń. Zanim jej Państwo posłuchacie, jeszcze tylko kilka słów o innych działaniach artysty. Marc Lavoine założył w 1996 roku gazetę pisaną przez dzieci autystyczne. W 6 lat później stworzył stowarzyszenie, którego celem jest pomoc takim dzieciom. W tym roku został kawalerem Legii Honorowej. No to czas na tę piosenkę o przyjaźni. Tym razem będzie to duet z Florentem Pagny. Słowa napisał Marc Lavoine. Un ami.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Les Echos de Pologne, Echa Polski, to jedyny francuskojęzyczny miesięcznik poświęcony sytuacji bieżącej Polski i sąsiednich państw oraz kontaktom pomiędzy Polską a krajami francuskojęzycznymi. Założyli go w 2003 roku trzej Polacy i jedna Francuska, Virginie Little, która odwiedziła w tych dniach naszą redakcję.
Mieszkam w Warszawie od 6 lat i pracowałam od początku w miesięczniku Le Courrier de Varsovie, który wtedy właśnie istniał. I jak zamykał w roku 2001, no myślałam, że właśnie to szkoda, że już nie będzie gazeta po francusku w Polsce i zdecydowałam, żeby właśnie kontynuować taką misję. I złożyłam właśnie nowy miesięcznik Les Echos de Pologne.
Oczywiście ten miesięcznik przeznaczony jest dla Francuzów mieszkających w Polsce z różnych powodów.
Dokładnie dla francuskojęzycznych, bo jesteśmy bardzo też interesowani Polakami, którzy mówią po francusku i nasza misja właśnie jest podwójna. To jest promocja języka francuskiego w Polsce oraz promocja Polski i informacja około Polski dla francuskojęzycznych w ogóle. Nie tylko w Polsce, ale też zagranicznie.
Jakie artykuły zamieszczacie?
Jesteśmy gazetą ogólną, czyli mamy rubryki polityka, ekonomia, czyli gospodarcza, Europa, wspólnota też francuskojęzyczna i nie tylko, kultura, także wszystko o w Polsce i relacjach między Polską i krajami francuskojęzycznymi.
Macie jakieś echa od waszych czytelników i od internautów, bo musimy dodać, że macie również stronę internetową.
Tak, mamy też. Mamy szczególnie Francuzów lub obcokrajowcy francuskojęzyczni, które mieszkają w Polsce i nie mówią po polsku. Są bardzo wdzięczni, że jest właśnie gazeta francuskojęzyczna, która może im pomagać rozumieć, jakie są wiadomości w Polsce, co się dzieje w ogóle w dziedzinie kulturalnej i politycznej na przykład, albo jeszcze w ekonomii i tak dalej. I Polaków też są bardzo wdzięczni, bo dla nich to jest okazja. Często to są Polacy, które chcą zostawić w kontakcie z językiem francuskim. Także są bardzo właśnie zadowoleni, że jest gazeta francuskojęzyczna, która mówi i pisze o Polsce, bo inne gazety są oczywiście dostępne w Polsce, gazety francuskojęzyczne, ale często piszą o albo Belgii, albo Francji. Także piszemy o Polsce i relacjach między krajami francuskojęzycznymi i Polską i to jest bardzo ważne dla Polaków też.
Wyszedł właśnie ostatni numer. Czy może pani powiedzieć, co jest właśnie w tym numerze? O czym piszecie w najnowszym numerze Les Echos de Pologne?
Oczywiście piszemy o wyborach, które byli bardzo ważne i bardzo niezwykłe, jeśli tak można powiedzieć, w Polsce. Zawsze mamy wywiad z osobą w dziedzinie ekonomii gospodarczej i w tym miesiącu to jest z osobą, która prowadzi firmę belgijską, bo są też belgijskie dni organizowane w Warszawie, także o tym też piszemy. Mamy zawsze artykuł Konjunktur, który pisze o właśnie sytuacji w ekonomii. Różne artykuły na temat sztuki, na przykład artystka francuska, która ma wystawę w Gdańsku.
Kto pisze do pani pisma? Jacy autorzy?
Redaktorzy są często Francuzami i Polakami. Około 50 są Polakami, 50 są Francuzami. Nie wszyscy są w Polsce. Staramy się, żeby też mieć kontakty zagranicznie. Mamy korespondentów w Paryżu i w Brukseli. Na przykład w Ukrainie też, na przykład. I w Polsce to głównie w Warszawie.
Czy myślicie o tym, żeby się rozwijać, żeby z miesięcznika zrobić na przykład tygodnik, czy to raczej nie wchodzi na razie w rachubę?
Nie za bardzo, bo zaczynaliśmy gazetę jako dwutygodnik i to prawda, że to był rytm bardzo, bardzo trudny dla małej ekipy, jak jesteśmy małą ekipą. I myślę, że zaczynaliśmy właśnie, znajdowaliśmy właśnie swój rytm i swój sposób pracy i współpracy i wszystko, które dobrze jest właśnie. Mamy teraz równowagę dobrą, kiedy chodzi o jakości informacji i wydawania. Wydaje mi się, że miesięcznik jest dobrą formułą.
Mm-hmm. No, zwłaszcza, że musimy powiedzieć, prawda, że nie macie żadnej pomocy z zewnątrz, nie jesteście sponsorowani przez ambasadę Francji.
Niestety nie.
Musicie się utrzymać z reklam. Wszystko własnymi siłami musicie robić, więc to jest tym większa zasługa. Tak. A jak to się stało, że pani się znalazła w Polsce i dlaczego już od 6 lat mieszka pani w Polsce, chociaż wiem, że pochodzi pani z Francji, z Bordeaux, urodziła się pani w Bordeaux. Mieszkała pani jakiś czas w Paryżu, ale nagle pani zapłonęła miłością do Polski.
Tak, bo miałam okazję 12 lat temu, żeby właśnie podróżować po Polsce. Byłam lektorką języka francuskiego w Bielsku Białej i podobało mi się bardzo i poznałam właśnie Polaków. Zostaliśmy w kontakcie i do tej pory jesteśmy w kontakcie. I od razu właśnie pierwszy raz podobało mi się bardzo i miałam ochotę, żeby wracać do Polski. I bardzo, bardzo wkrótce miałam ochotę nawet mieszkać, ale wtedy byłam studentką, także niełatwo tak zmienić rzeczy. Skończyłam moje studia tutaj we Francji. Pracowałam trochę we Francji też i 6 lat temu właśnie zdecydowałam się, że może to jest dobry moment i akurat był bardzo dobry moment, bo od 6 lat Polska rozwija się bardzo szybko, jest bardzo dynamicznym krajem i jest bardzo, bardzo interesujące tam mieszkać.
Co jest takiego interesującego?
No właśnie ten rytm, który nie jest jak w Paryżu, wydaje mi się, że na przykład wszyscy biegają po ulicach. To jest rytm ekonomicznie bardziej, że kraj rozwija się. Dużo się dzieje z punktu widzenia biznesu i kultury i tak dalej, ale w Warszawie jednak jakość życia jest bardzo dobra i to jest po prostu bardzo fajnie i bardzo przyjemnie tam mieszkać.
Nie zamierza pani wrócić do Francji na razie?
Nie za bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Mówiła Virginie Little, redaktorka naczelna pisma Les Echos de Pologne, Echa Polski, francuskojęzycznego miesięcznika ukazującego się w Polsce.
reżimy totalitarne wobec ludzi nauki w latach 1939-1945. To tytuł wystawy, którą przygotowała Rada Ochrony Pomników Pamięci Walk i Męczeństwa. Ekspozycja przypomina m.in. ofiary Sonderaktion Krakau, czyli wywózki do obozów koncentracyjnych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego jesienią 1939 roku. Z Andrzejem Przewoźnikiem, sekretarzem Rady, rozmawia Marta Rogowska.
Co będzie można obejrzeć na wystawie?
Ta wystawa pokazuje, jaka była polityka okupanta niemieckiego i sowieckiego w stosunku do polskiej inteligencji, do ludzi nauki, do ludzi, którzy stanowili kadrę profesorską, kadrę naukową polskich uczelni. Wybraliśmy dwa takie bardzo mocne akcenty związane z tym zagadnieniem. Myślę tutaj o Sonderaktion Krakau, czyli akcji przeprowadzonej przez Niemców 6 listopada 1939 roku. W stosunku do profesorów uczelni krakowskich, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej, podstępnego aresztowania i uwięzienia, a dalej deportacji do niemieckich obozów koncentracyjnych. I oczywiście chcemy pokazać losy pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, tych, którzy dostali się po 17 września 1939 roku jako żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego na Kresach Wschodnim Rzeczpospolitej do niewoli sowieckiej. Następnie zostali przez Sowietów zamordowani w lesie katyńskim i więzieniu NKWD w Charkowie.
Do kiedy ta wystawa będzie otwarta?
Ta wystawa będzie otwarta tutaj w Warszawie do 9 grudnia. Chcemy, żeby możliwie jak najwięcej osób tę wystawę obejrzało, ponieważ jest to ważne i zjawisko, i pewien proces, który miał miejsce w okresie II wojny światowej, wyniszczania elit narodu polskiego przez obu okupantów. I myślę, że to warto pokazać, ponieważ to nie tylko jest przypomnienie, ale także w jakimś sensie zapobieżenie tego rodzaju wydarzeniom w przyszłości. Drugi egzemplarz wystawy trafi do Krakowa. Chcemy również w Krakowie, a więc w mieście, z którym ta wystawa jest w jakimś sensie dość mocno jest związana, bo przecież dotyczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej polskiej uczelni, takiego można powiedzieć serca naukowego Krakowa. Z końcem listopada chcemy otworzyć i myślę, że do końca tego roku będzie pokazywana również w Krakowie, w Pałacu Sztuki.
Kto jest głównym adresatem wystawy?
Myśmy tę wystawę przygotowywali w taki sposób, żeby ta wystawa była skierowana do bardzo różnych grup społecznych. Komentarz do niej napisany jest językiem prostym, przystępnym, zawierającym podstawowe informacje, a więc pewien czynnik edukacji młodego pokolenia, ale także przypomnienia starszym osobom, środowiskom kombatanckim, nie tylko kombatanckim, które oczywiście doświadczyły na własnej skórze tego, czym była okupacja niemiecka czy sowiecka, ale wszystkich jej aspektów nie znają, ponieważ ten aspekt, który chcemy pokazać, to znaczy jak postępowały reżimy totalitarne z ludźmi nauki, ludźmi, którzy stanowili elitę narodu polskiego, jest najmniej chyba znany, a myślę, że on jest w całej historii wojny najważniejszy, ponieważ skutki tego, co uczyniły reżimy totalitarne, co uczynili Sowieci i Niemcy w stosunku do polskiej inteligencji, odczuwamy dzisiaj. Tak naprawdę znaczną część inteligencji polskiej i Niemcy, i Sowieci wymordowali. I to jest bezpowrotna strata. Straciliśmy wspaniałych ludzi, straciliśmy ludzi, którzy mieli międzynarodową sławę, ludzi, którzy pisali fantastyczne prace naukowe, książki, które były cenione na całym świecie, ludzie, którzy byli wynalazcami, autorytetami. I to jest niewątpliwie taka wyrwa, jeśli chodzi o nasze elity intelektualne.
Czy taka wystawa może mieć znaczny wpływ na świadomość historyczną ludzi młodych, którzy bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, co się wydarzyło, jak bardzo te wydarzenia były dramatyczne?
Myślę, że nie tylko może, ale powinna mieć, przede wszystkim dlatego, że ta wystawa pokazuje postawy ludzi nauki. Z jednej strony bezwzględną walkę z nimi ze strony reżimów totalitarnych, ale z drugiej strony postawy ludzi nauki, którzy byli ludźmi myślącymi w sposób wolny, nieskrępowany, byli naprawdę niepodległymi, nie tylko w sensie, że tak powiem, myśli, ale także ducha. Myślę, że pokazuje to jedną rzecz, że dla tych nadrzędnych wartości, jaka jest wolność myślenia, wolność słowa, wolność głoszenia swoich poglądów, warto zrobić wiele, nawet wycierpieć bardzo wiele, aby być tym zasadom wiernym. I sądzę, że tu jest wiele takich informacji, takich przykładów, takich postaw, które są aktualne także i dzisiaj. Myślę, że są też takie momenty, do których pewnie ci, którzy byli na filmie Andrzeja Wajdy o Katyniu, wrócą. Wiadomo, że to są sytuacje, których my sobie dzisiaj nie wyobrażamy, ale ta sytuacja była rzeczywiście autentyczna. Jednego z wybitnych profesorów, profesora Estreichera, to pokazuje, jak dramatyczne wyzwania dla Polaków w okresie wojny czyhały jakie postawy w takich sytuacjach ludzie zachowywali.
RFI.
RFI.
Wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Se dire mal ou ça fait là. Tu sais les enfants c'est comme ça. Dira pas, dira, dira pas. Mais quand dira ça fera là. Mal à mon estomac.
N'attendons pas d'être plus là.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 7506.